Ostatnio jak rozmawialiśmy z naszym gościem, to planowała pani wielką podróż na Daleki Wschód. W międzyczasie była pani w Chinach, Kazachstan i Kirgistan. Czyli państwo już wiecie, z kim będziemy rozmawiać, bo to nie po raz pierwszy. Naszym gościem jest pani Patrycja Pędrakowska, Centrum Studiów Polska Azja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i proszę powiedzieć, najświeższe wrażenia z peregrynacji chińskich.
Te najświeższe wrażenia są sprzed, można powiedzieć, 3 dni, bo dopiero co wróciłam z Szanghaju. Wydarzeń w Chinach dzieje się sporo, jak wiemy. Była ta wielka konferencja, wielkie spotkanie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, o której w Polsce może mniej słyszeliśmy, bo gdzieś w tle, prawda, było, rozgrywało się G7, przynajmniej dla Chińczyków bardziej w tle. Mieliśmy ten szczyt, prawda, Donalda Trumpa z Kimem i może ta inicjatywa Szanghajskiej Organizacji Współpracy gdzieś tam odeszła na plan dalszy. Jeszcze przed nią było wielkie forum, Shanghai Forum tak zwane, bardzo również znana konferencja, przede wszystkim już dla świata ekspertów i dziennikarzy oraz świata akademickiego, nie tylko chińskiego, ale również azjatyckiego i amerykańskiego. Debaty toczyły się na temat Korei Północnej. Przede wszystkim widać, że od wielu miesięcy to jest temat numer jeden.
Dla Chińczyków też.
A przede wszystkim odnoszę takie wrażenie, że dla Korei Południowej i Japonii. Bo kwestia rozchodzi się o to, co będzie oznaczać ta denuklearyzacja, całkowita denuklearyzacja. W ogóle, co będzie oznaczać rozbrojenie, przynajmniej częściowe, Korei Północnej. Czy Stany Zjednoczone w tym dealu, który będą zawierać, na razie nie wiemy dokładnie, jak on będzie wyglądał, jak on będzie przebiegał, jaki będzie aparat wykonawczy, ale przede wszystkim Korei Południowej i Japonii chodzi o to, żeby również zlikwidować te rakiety mniejszego zasięgu, które przecież są tak czy inaczej wymierzone i w Tokio, i w Seul. Także i Korea Południowa, i Japonia starają się zabezpieczyć swoje interesy, żeby Stany Zjednoczone w tych rozmowach o nich pamiętały.
Krytycy zarzucają Donaldowi Trumpowi, że właściwie uzyskał tylko takie wymijające deklaracje Kim Jong-una i nic nie zyskał, natomiast do wielu rzeczy się zobowiązał. Czyli mówiąc krótko, krytycy Trumpa twierdzą, że wygranym na tym szczycie jest dyktator Korei Północnej.
To oczywiście znowu zależy, z której strony zaczniemy opisywać ten cały przebieg, jaką miarę do tego przyjmiemy, tak? Bo przypomnijmy, że w latach 90. przecież za Clintona też miało dojść do porozumienia i do niczego nie doszło. To już było kilka takich prób podejmowanych. Także to oczywiście trzeba trzymać w pamięci, dlatego ta krytyka nie jest pozbawiona sensu. Z mojej natomiast perspektywy, to, co jest często pomijane w tej naszej narracji zachodniej, można tak powiedzieć, narracji europejskiej, Polski, to jest ta kwestia Chin, które w tym całym konflikcie odgrywają niesłychanie istotną rolę. Przypomnijmy, że Kim, poza tym, że wybrał się wówczas tym sławetnym pociągiem do Pekinu, prawda, parę miesięcy temu, żeśmy się zastanawiali, jaki to był pociąg, czy on rzeczywiście przyjechał do Pekinu, o czym rozmawiano i tak dalej. Natomiast niedawno był jeszcze w Dalian w Chinach. Jak przyleciał do Singapuru? Chińskim samolotem. W zasadzie można powiedzieć, że takim warunkiem bezpieczeństwa Korei Północnej są Chiny obecnie. I to się wplata w tą całą, można powiedzieć, wojnę celną, czy niedoszłą wojnę celną między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Także Korea jest po prostu jednym z elementów tej rozgrywki. Na pewno stało się dobrze, że Trump i Kim mieli okazję się spotkać w Singapurze, mieli okazję porozmawiać, a teraz zobaczymy, w jaki sposób będzie działać administracja amerykańska, sojusznicy i na ile zdadzą się te obietnice Kima, bo przypomnijmy, że i Mike Pompeo, i Bolton będą teraz silnie uczestniczyć w tych rozmowach dotyczących rozbrojenia.
Pan Jerzy Bielewicz jest entuzjastą wymiany handlowej polsko-chińskiej jedwabnego szlaku.
Co w kontekście... To za mocno powiedziane, ja jestem głównie realistą, natomiast słowo komentarza do przykładania starej miary do tego, co się w tej chwili dzieje, według mnie jest błędem. Ja słyszę ten język właśnie takich think tanków międzynarodowych i stara metodyka, tutaj nowa sytuacja. Ten prezydent będzie działał zupełnie inaczej, zupełnie bardzo pragmatycznie. Ja raczej myślał w kategoriach celu zjednoczenia obu Korei. To są cele, które byłyby adekwatne dla tego człowieka. Przykładanie tej miary, że to były takie już sytuacje i przymiarki i że rozeszło się właśnie to takim, rozpłynęło się gdzieś w tych międzynarodowych stosunkach i schematach myślowych, nie jest właściwe w tej chwili, według mnie. A on zrobił maksimum, co mógł. Jeszcze kilka tygodni temu latały rakiety i była największa próba termonuklearna już ponoć, a w tej chwili mamy chwilę opamiętania i strony zastanawiają się, co dalej. W mojej ocenie ten scenariusz zjednoczenia Korei nie jest wcale nierealny ze względu na doświadczenia chińskie z ostatnich kilkudziesięciu lat. Oni wiedzą, że gospodarka przede wszystkim.
Pani Patrycja przyniosła książki. Minęła ósma, to tak z obowiązku radiowego muszę powiedzieć. Tę właśnie minęła ósma, tak minęła pierwsza godzina. O, rozmawiamy o ekonomii, ale jak państwo słyszycie, wcale nie trzeba nudno o tej ekonomii rozmawiać i stosunkach międzynarodowych. Pani Patrycja Pędrakowska przyniosła dwie ciekawe książki. Jest moment, żeby pani powiedziała, co to za książki?
Tak, gdzie można kupić? Jest książka jednego z naszych ekspertów, doktora Nicolasa Levy. Nic nie wiem o Korei Północnej. Myślę, że bardzo aktualna na tą chwilę.
A co tam w tej książce jest takiego?
Książka opowiada
dlaczego
o różnych...
mam ją przeczytać?
Właśnie, no, książka opowiada o różnych strefach, sferach życia ludzi mieszkających w Korei Północnej. Na przykład jest rozdział poświęcony temu, jaki dostęp do edukacji mają kobiety. Jest tam rozdział poświęcony, jak wygląda życie codzienne w Korei Północnej, jak wygląda moda, jak wyglądają stosunki damsko-męskie. Może tylko przypomnę, że dr Nicolas Levy w Korei Północnej bywał, natomiast obecnie jest persona non grata i do Korei Północnej wjazdu nie ma. Natomiast druga książka jest dosyć ciekawa. To jest taka książka, którą można przeczytać sobie rzeczywiście, można tak powiedzieć, na przysłowiowym luzie. Bardzo dobra na wakacja. Chiny o miłości i pieniądzach Marka Dzikowicza. Marek w Chinach spędził 5 lat. Pracował tam w funduszu inwestycyjnym. Ma bardzo ciekawe doświadczenia i bardzo ciekawe przemyślenia. Dlatego też zdecydowaliśmy się wydać tą książkę. Ona jest w zasadzie na rynku od tygodnia, także zupełnie świeża pozycja. Marek w niej pisze o pracy w chińskiej korporacji, o codziennym życiu w Pekinie, również o stosunkach takich damsko-męskich, o tym, co się dzisiaj dzieje w Chinach, jakie ludzie mają podejście do rodziny i jakie Chińczycy mają podejście do tradycji. Także serdecznie polecam te książki.
To są rzeczy ciekawe. Chciałoby się naszych gości pytać jeszcze o tysiące innych rzeczy, ale za moment zjawi się u nas Stanisław Michalkiewicz, który właśnie wyszedł już z kłopotów zdrowotnych i ma całą masę nowych przemyśleń, a więc no, mamy kłopot bogactwa po prostu i stąd już nie chcemy, ale musimy kończyć tą rozmowę o ekonomii, Chinach i świecie przyszłym. Już się umawiam z państwem na kolejne spotkanie, kiedy będziemy mogli wyjaśniać zawiłości stosunków europejsko-chińskich. Dlaczego na przykład Niemcy nie bardzo chcą, żeby w Polsce powstał największy port przeładunkowy tego jedwabnego szlaku? To wszystko są ciekawe pytania i na to będziemy szukali odpowiedzi w następnej audycji, jak Bóg da, we wtorek. A teraz posłuchajmy sobie Paganiniego, kaprysu 24, ale bardzo współcześnie zinterpretowanego przez zespół Commander in Chief i Craiga Ogdena. Posłuchajmy. Tak, i tak Paganini brzmi współcześnie. Ogłoszenie. Antoni, proszę.
Dzień dobry, proszę państwa. Są takie miejsca, gdzie maj trwa również w czerwcu. Takim miejscem jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Maj na Foksal. Jedno z ostatnich spotkań w ramach tego cyklu będzie poświęcone zmarłej niedawno świętej pamięci Oldze Johan i to właśnie dzisiaj o godzinie 18 obejrzymy tam film Marii Dłużewskiej Patrzę na Ciebie, Warszawa. Olga Johan była nie tylko radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Rady Miasta Warszawy, ale też osobą, która bardzo wiele dla Warszawy zrobiła. Dziś o 18 film Marii Dłużewskiej Patrzę na Ciebie, Klubie Warszawo. Zapraszamy, skoro mowa jest o Chinach, to jutro z kolei o 18:00 będzie prezentacja dwóch filmów przez Hannę Shen. To będą filmy, Hanna Shen to jest polska dziennikarka mieszkająca na Tajwanie, która ma takie mocne dosyć poglądy, jeśli chodzi o Chińską Republikę Ludową i perspektywy współpracy Polski z tym wielkim mocarstwem. Warto, żeby dyskusja się toczyła. Jutro o 18:00 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Inne trochę spojrzenie na Chiny. Też zapraszamy.
Foxa 3 do 5. SDP. Bardzo dziękuję. Minęła 8:07. Jest z nami Patrycja Pędrakowska, więc zapytam od razu o tajemnicę władzy chińskiej. Wchodzi Stanisław Michalkiewicz. Witamy, witamy. Jaki uśmiechnięty, wesoły i zdrowy. Bardzo nas to cieszy. No to super. To teraz posłuchamy sobie odpowiedzi na pytanie, być może bardzo głupie. Jaki jest system władzy w Chinach? Czy to ciągle komuniści, czy udawani komuniści, czy to kapitalizm państwowy? Jak by pani to określiła, pani Patrycja Pędrakowska?
No, obecnie można powiedzieć, że jest to kraj autorytarny. Chyba w ten sposób można by było Chiny opisać, ze względu na Xi Jinpinga, który konsoliduje władzę. Oczywiście w nazwie, prawda, jest komunizm, więc pewne elementy komunizmu oczywiście i są obecne w tym systemie politycznym Chin, ale z drugiej strony mamy również do czynienia z kapitalizmem, z wszystkimi tymi konsekwencjami.
To jest taki kapitalizm komunistyczny, czy nie? Jak to nazwać w ogóle?
Zyskiwać mogą niektórzy. O, może w ten sposób.
Ale wyznaczeni tak? Przez partię.
Tak, no po części. To znaczy, że jeśli coś się dzieje w gospodarce, na przykład tak jak mieliśmy 3 lata temu takie wielkie zawirowania na giełdzie, wszyscy zastanawiali, co będzie, jak rzeczywiście będzie tąpnięcie gdzieś na giełdzie w Shenzhen czy w Szanghaju, no to wtedy rząd zareagował. I to zareagował w taki rzeczywiście sposób bardzo radykalny. Także systemu w zasadzie nie da się opisać jednym słowem. Mówi się o tym, że jest to reżim autorytarny. Są tam elementy i komunizmu, i kapitalizmu, chociaż rzeczywiście brzmi to bardzo, bardzo dziwnie.
Czy dzisiejsze Chiny różnią się od tych Chin z okresu masakry na placu Tiananmen?
To trudno mi ocenić, w tym sensie, że jeszcze wtedy nie było mnie na świecie. Chiny zaczęłam badać i rzeczywiście regularnie tam jeździć od 2014 roku, więc można powiedzieć, że znam się dużo lepiej na tych nowoczesnych, współczesnych Chinach. Natomiast historię 1989 roku, no to zna się bardziej z opowieści.
Ale na świecie był wtedy Stanisław Michalkiewicz. Pamięta pan masakrę?
No, pamiętam i pamiętam też komentarz, z jakim się podzielił ze mną akurat dziennikarz francuski, zresztą z polskimi korzeniami, bo on jest Żydem z pochodzenia, Guy Chaumont, który był tam. I on powiedział mi, że takie tak zwane masy chińskie wcale nie popierały studentów, dlatego że uważały, że to jest, że mandaryni się zbuntowali przeciwko cesarzowi. A w Chinach to nie jest tak dobrze widziane, więc nie wiem, na ile on miał rację, ale w każdym razie tak mi to powiedział. A jeśli już miałbym tutaj komentować pytanie co do systemu politycznego w Chinach, to myślę, że pewną analogię można tutaj przywołać, mianowicie Rosja za czasów Sergiusza Wittego. To było samodzierżawie i Sergiusz Witte, który był premierem za Aleksandra III, powiedział, że on kocha samodzierżawie tak, jak się kocha kobietę wszeteczną, lecz piękną. No i jednocześnie był kapitalist taki właśnie, jak ktoś nie chciał cara zamordować, to właściwie wszystko mu było wolno. No i tu pani powiedziała przed chwilą, zresztą całkiem słusznie, że nie wszyscy korzystają. Ale to gdzie wszyscy korzystają? Nie ma takiego kraju, gdzie wszyscy wygrali i wszystkim należą się nagrody. Ja nie byłem w Chinach, ale w Indochinach byłem i ten model chiński, który tam jest stosowany, no to miałem okazję się z nim zapoznać w Wietnamie i gdzie indziej. Więc to oczywiście partia trzyma wszystko tam za twarz. jak byliśmy, byłem w Hanoi, tam na tym placu Ho Chi Minha, gdzie mauzoleum Ho Chi Minha jest, akurat pojawiła się na tym wielkim placu grupka Azjatów, którzy, jak się potem okazało, z Koreańczyków południowych, którzy rozwinęli jakiś transparent. Pusto było na tym placu, ale jak spod ziemi nagle się wyroiło ze 20 ubeków, otoczyli ten transparent, im odebrali. Zaczęła się jakaś dyskusja, o czym tam dyskutowali, to nie wiem. W końcu nawet oddali im ten transparent, ale ci już nic nie rozwijali, tylko się zmyli. Więc partia trzyma wszystkich za twarz. Rozmawiałem z takim przewodnikiem, którego tam mieliśmy w Wietnamie. No ubek, wiadomo. No i jak już tak doszliśmy do konfidencji następnego dnia, to pytam go, czy są obozy reedukacyjne. Tu mówi, nie ma. Ja mówię, tak. A jakbym tak stanął na ulicy i krzyknął, precz z komuną, to co? No to mówi, do obozu byście zamknęli. No i wszystko
ale
się
to są obozy wychowawcze. A nie...
No to wiadomo, to wszędzie. To przecież każdemu twórcy obozów zależało na tym, żeby tam
wychowywać.
A jak ktoś był oporny, no to... sam sobie szkodzi.
Właśnie Chinom zarzuca się, że tak państwowo lubią wychowywać. Na przykład Ujgurów zamykają w takich obozach specjalnych i wchodzą tam muzułmanie, a wychodzą już nie muzułmanie. Czy to prawda, pani Patrycja?
Nie jestem w stanie tego powiedzieć, dlatego że na takie tematy w Chinach się nie rozmawia, tym bardziej z Ujgurami. Rzeczywiście miałam okazję odwiedzić Xinjiang, czyli tą prowincję, Ujgurską, którą zamieszkują właśnie Ujgurzy, przed gdzieś półtora miesiąca temu, czy dwa miesiące temu, także dosyć, można powiedzieć, taka świeża sprawa. Natomiast takich ciekawych spraw może to, że część meczetów jest zamknięta. Na tych meczetach widnieje napis kochaj partię, kochaj kraj.
No proszę.
Tak? Część szkół koranicznych.
Taki chiński sposób na dyskusję z islamem.
Troszeczkę tak. Szkoły koraniczne również niektóre są zamknięte, ale nie chciałabym, żeby tej kwestii ujgurskiej przenosić znowu na generalnie islam w Chinach, dlatego że podróżując kiedyś 2-3 lata temu po prowincji Qinghai z kolei, którą zamieszkują muzułmanie Hui, troszeczkę inna mniejszość etniczna niż Ujgurowie, meczety działały. Szkoły koraniczne działały. Można powiedzieć, że ten islam nie był tłumiony tak jak w Xinjiangu. W Xinjiangu no przede wszystkim ze względu na te obawy związane z terroryzmem, bo rzeczywiście w państwie islamskim, jak donoszą chińskie służby, są Ujgurzy.
Tak?
Także to jest kwestia trudna dla Chin.
A to wspaniałe, gdyby tak w Europie się pojawiły takie napisy na meczetach. Kochaj partię, kochaj kraj, panie Stanisławie.
Tylko którą partię mieliby kochać? W Europie jest za dużo partii, żeby to...
No tą eurokomunistyczną oczywiście.
Proszę. Są na zachodzie partie komunistyczne. Może kiedyś wygrają nawet i będziemy mieli komunizm. U nas nie ma, bo to jest surowo zabronione, ale...
Nie, na Uniwersytecie Warszawskim właśnie odbywała się sesja poświęcona czci i pamięci Karola Marksa.
No ja wiem, bo to wie pan, wprawdzie komunizm twierdziła...
Filozof Jacek Hołówka. Tam.
Pani Szczepkowska, że komunizm upadł, ale to pomyliła się jak zwykle, bo komunizm, jak twierdził profesor Wolniewicz, wcale nie upadł, tylko się przepoczwarza cały czas. Nie tracąc, że tak powiem, swojego jadowitego żądła, tak jak skorpion nigdy się nie pozbywa swojego żądła. No i kiedyś jeszcze możemy zostać ugodzeni nim, jak już wszystko będzie, że tak powiem, stracimy czujność rewolucyjną.
Ale czy to nieładna byłaby taka przemiana, taka transformacja, żeby zamiast kochaj Allaha, kochaj kraj?
Wie pan, to czasami można postawić, w niektórych okolicznościach stawia się znak równości między krajem i Allahem. No i wtedy wszyscy są szczęśliwi, bo nie mają żadnych rozterek, kogo mają kochać, tak? To są rozdwojeni, tak mają to, a tak to nie mają rozterek
Tak. Ja bym dodała jeszcze jedną kwestię, bo tak już z moich osobistych doświadczeń z jakieś 8-9 lat temu podróżowałam po Kaszmirze, czyli tam na granicy Indii i Pakistanu. i do Pakistanu sama bym nie wjechała tam sobie popodróżować. Oczywiście uważam, że można do Pakistanu pojechać na jakąś konferencję, czy będąc pod jakąś opieką miejscowej ludności, owszem. Natomiast nigdy nie podróżowałabym tak po Pakistanie, jak po Xinjiangu, tym południowo-zachodnim, bo dotarłam również do Kaszgaru. To jest takie znane miasto, jeśli państwo interesują się historią, też historią Jedwabnego Szlaku. To jest ważne miejsce. I można powiedzieć, że mimo tych wszystkich kontroli, które były, checkpointów, niezliczonej ilości checkpointów, naprawdę nawet wchodząc gdzieś na parking, musiałam pokazać do kamery i swój paszport i swoją twarz, tak, żeby mnie zapisano, że byłam tutaj. Natomiast do Pakistanu nigdy nie wjechałabym tak po prostu sobie pojeździć. Także to jest taka kwestia dosyć sporna, ile jesteśmy w stanie poświęcić dla bezpieczeństwa i czy jesteśmy w stanie jakieś tam wolności osobiste dla tego bezpieczeństwa poświęcić. Także myślę, że to jest nawet temat na zupełnie tak. osobną debatę.
Ten świat jest tak niesłychanie interesujący, a my ciągle się tylko kisimy w tych polskich problemach, czy tam poseł Pięta z jakąś panią, czy jakiś inny pan i tak dalej, czy tam jakiś pan lubi pana. No takie różne historie, które właściwie nie mają znaczenia z punktu widzenia obrotów losu świata. Pan Stanisław Michalkiewicz przygotował właśnie nową książkę. Ona miała się bardzo prowokująco tytułować, ale się nie tytułuje.
O, bo to wydawca, że tak powiem, ze względów komercyjnych namówił mnie do zgody na zmianę tytułu, a tytuł był znakomity. Adolf Hitler dobrze chciał. Więc na pewno jestem przekonany, że każdy czytelnik z zainteresowaniem by przynajmniej do tej książki zajrzał. No, co by guwernantki nasze zrobiły, to przypuszczam, że nie zaglądając nawet do książki, by ją potępiły na indeksie, by się znalazła. No i wydawca dlatego zmienił tytuł, a ja się zgodziłem też ze względów małodusznych na tytuł Niemcy, Żydzi, Volksdeutsche. No i no dobry i taki. Książka jest w ogóle o dekadencji, jeśli bym miał jednym słowem ją scharakteryzować, to znaczy o chyleniu się ku upadkowi świata zachodniego, który już nie to, że nawet nie ma żadnych takich ideałów, tylko się zaczął ich wstydzić i w tej chwili ma jedyny ideał, to ma wypić, zakończyć. No, oczywiście nikt nie będzie ryzykował życia w tym celu, dlatego, że jak zaryzykował życie, no to nie może ani wypić, ani zakończyć. W związku z tym jest to całkowicie sprzeczne z ideałem obecnie wyznawanym i to niestety nie tylko przez takich hedonistów, ale i przez kandydatów na przywódców duchowych.
No tak. I to jest... Książka ukaże się kiedy?
No jeszcze w czerwcu. Wydawca się odgrażał, że w czerwcu się ukaże, więc mam nadzieję, że to prawda.
To będzie gratka dla tych, którzy bardzo lubią felietony pana Stanisława. Ale ostatnie pytanie, które państwu zadam, będzie pytaniem zupełnie niezwiązanym z Chinami, ani z dekadencją, bo zapytam, czy istnieje taka nauka jak geopolityka i czy ona jest potrzebna, pani Patrycja. Czy geopolityka jest potrzebna jako nauka?
Tak, to jest pytanie bardzo na czasie, bo tych debat geopolitycznych toczy się bardzo dużo, nie tylko ze względu na to, że geopolityka stała się pewną modą, a nawet niektórzy mówią o pewnym zauroczeniu, czy fatalnym zauroczeniu geopolityką. Ja to osobiście również obserwuję, że gdzieś tam ta geopolityka wzbudza niesamowite emocje.
Czy siedzi ktoś za biurkiem, nie bardzo jeździ po świecie, ale już bardzo dużo o świecie wie, bo sobie naczytał i naoglądał.
No, na pewno te osoby siedzące przy biurku mają przeogromną wiedzę, to na pewno trzeba przyznać. Czekamy na dwie książki w tym roku, tak? Leszek Sykulski, Jacek Bartosiak mają wydać znowu nowe bestsellery, które mają nam wytłumaczyć trochę, jak ten świat działa. No i sprzyjają im oczywiście tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy geopolityków. Tych też dyskusji w internecie jest bardzo dużo.
W stylu Chińczycy trzymają się mocno. Tak, to są te cytaty, które już od wieku w Polsce dominują i ta nasza wiedza geopolityczna jest niesłychanie
Natomiast z mojej perspektywy potrzebna jest
Bo pobrzmiewa taka rezerwa w pani
tak, bo moim zdaniem, tak, moim zdaniem potrzebna jest rewizja tych poglądów, to po pierwsze. Po drugie i po trzecie, wielu ekspertów ze środowiska akademickiego UW, prawda, czy z rządowych think tanków, no dosyć negatywnie, można powiedzieć sarkastycznie, odnosi się, prawda, do geopolityki jako tej koncepcji, która ma nam wytłumaczyć tą złożoność stosunków międzynarodowych, bo oprócz tego mamy tyle innych elementów i geopolityka wcale nie musi być wiodącą koncepcją, a co więcej, była ona już wielokrotnie dekonstruowana, była wielokrotnie podważana. Także zapatrzenie się po prostu w jedną, tylko w jedną koncepcję może być na dłuższą metę szkodliwe. Ja mam nadzieję, że uda nam się zaplanować na przyszły rok kilka debat na ten temat, żeby porozmawiać o mocnych i słabych stronach geopolityki.
Tak, tak mówi Patrycja Pędrakowska, która 3 dni temu wróciła z Chin. Pan Stanisław też chyba nie jest entuzjastą geopolityki.
No, z dwóch powodów nie jestem. Kiedyś, jak byłem młodszy, to wydawało mi się, że to jest szalenie mądre, ale potem nabrałem wątpliwości. Z dwóch powodów. Po pierwsze, geopolityka została, jako nauka, została wynaleziona przez takiego Niemca Karla Haushoffera, jednego z filozofów tak zwanych niemieckich. To są blagierzy straszni i w ogóle, że tak powiem, zachwaścili umysłowość europejską na długie lata, a po drugie to ze względu na pewne doświadczenie osobiste. Otóż miałem kolegów takich geopolityków, tęgich bardzo, no i oni przekonywali mnie, jak byłem naczelnym redaktorem Najwyższego Czasu, że powinniśmy akcentować potrzebę sojuszu z Rosją, Polski z Rosją, dlatego, że jest lej kontynentalny i to właśnie determinuje tutaj nasze geopolityczne zachowania. No i już prawie uwierzyłem w to, że ten lej i tak dalej. No, ale okazało się, że tymczasem na mieście inne były już treście i zamiast, że tak powiem, folklisty rosyjskiej, Polska podpisała folklistę niemiecką i koledzy geopolitycy zaczęli mnie przekonywać do, że tak powiem, folklisty niemieckiej. Ja mówię, jak to? Przecież lej kontynentalny cały czas jest w tym samym miejscu. To jak to my teraz możemy takiej wolty dokonać? Okazuje się, że to wszystko jest blaga i od tamtej pory przez stałem się geopolityką przejmować. Jest tu coś takiego jak centralizm demokratyczny za komuny. Coś, czego nigdy nie było, nie ma i nie będzie. W związku z tym nie ma się czym przejmować.
Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli Patrycja Pędrakowska, Centrum Studiów Polska-Azja i Stanisław Michalkiewicz, którego przedstawiać nie potrzeba, a który właśnie wydał nową książkę, która miała się nazywać inaczej, ale nazywa się bardziej grzecznie. Jeżeli państwo chcecie zapoznać się z książką i z autorem, to w niedługim czasie ogłosimy, kiedy odbędzie się promocja. Bo wiemy już? Jeszcze nie wiemy.
Wszystko jest trzymane w tajemnicy.
Wszystko w tajemnicy, ale wszyscy czekamy już z niecierpliwością. Bardzo państwu dziękuję. A my posłuchajmy może w takim razie czegoś klasycznego. Jimmy Page, Preludium numer 4 Chopina. Posłuchajmy, jak na gitarze to się gra.